Dziękuję serdecznie za zaproszenie, za obecność Państwa. To dla mnie takie spotkanie, które naprawdę wlewa w serca nadzieję. Jest pytanie właśnie, czy dzisiaj Bóg znajdzie taką wiarę na ziemi, jak kiedyś, jak za czasów księdza prymasa Wyszyńskiego, ale choćby te ostatnie słowa księdza Pawła, te uzdrowienia. Mówi się, jaka wiara, takie cuda. Ile musiało być wiary w tych ludziach, że uzyskali takie łaski. I obecność Państwa, i kapłani, którzy są z nami. To naprawdę jest taki wielki znak nadziei. Może zanim przejdę do tematu, to króciutko jeszcze od siebie powiem, jak to się stało, że się znalazłam na drogach tego wielkiego człowieka. Urodziłam się w Warszawie, 2 miesiące przed powstaniem warszawskim, w zwykłej, prostej rodzinie. Nie było wtedy łatwo. Po wojnie, bieda, mieszkaliśmy 5 osób w mieszkaniu, które miało 16 metrów. I tak jak ci ludzie tutaj, na tych terenach, znajdowali oparcie w Kościele, tak i dla nas, nie tylko dla starszych, ale też dla nas młodych, oparciem wtedy był Kościół. I dzięki pracy w rodzinie rodzin, takiej grupie apostolskiej, mogłam się spotkać już wcześniej z księdzem prymasem Wyszyńskim, nie mówiąc o tym, że miałam łaskę, że mnie bierzmował. I kiedy byłam w klasie maturalnej, pani z instytutu, która wtedy przewodniczyła pielgrzymce do Niepokalanowa, otworzyła nam kazanie księdza prymasa Wyszyńskiego do lekarzy. I jakby w oparciu o tę Ewangelię, o tym, że porwali kamienie, żeby ukamienować Chrystusa, ksiądz prymas mówi, i dzisiaj lecą kamienie na Kościół i nie ma kto by stanął i zasłonił. Jakoś tak wtedy do mnie te słowa dotarły, że pomyślałam sobie, czy mogę coś lepszego z moim życiem zrobić, niż stanąć i próbować chociaż trochę zasłonić. Później tak się złożyło, że bardzo krótko po tej decyzji wstąpiłam do Instytutu Świeckiego. To jest nowa forma życia w Kościele, że się pozostaje w świecie i całkowicie oddaje się życie Panu Bogu. Później skończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim i ponieważ skończyłam polonistykę, a potrzeba było w sekretariacie księdza prymasa polonistki, polonisty, zaczęłam pracować. I to był rok 1969, a więc byłam do końca życia księdza prymasa. Byłam przy jego śmierci. I kiedy usłyszałam ten temat, prymas na trudne czasy, tak wróciłam myślą do tych lat, kiedy patrzyłam na księdza prymasa Wyszyńskiego na co dzień. A jednocześnie pomyślałam sobie to, co już dzisiaj było powiedziane, że ciągle mamy trudne czasy. Właściwie od wygnania człowieka z raju ciągle nasze życie to są trudne czasy. Trudne czasy w życiu narodu, trudne czasy w życiu świata, trudne czasy w życiu Kościoła, trudne czasy w życiu naszych rodzin, nasze osobiste doświadczenia. Co więc jest tym światłem, które może być aktualne dzisiaj dla nas z życia księdza prymasa Wyszyńskiego? Przede wszystkim właśnie to, o czym mówił przed chwilą ksiądz Paweł. Pokój, który daje Bóg. Pokój, że On jest we wszystkich naszych trudnościach. we wszystkich doświadczeniach w życiu naszej ojczyzny. Nieraz po wiekach wracamy na jakieś ziemię, tak jak tutaj, bo jest Bóg, bo jest Jego łaska, bo jest Jego obecność. I to w życiu księdza prymasa, tak jak patrzyłam na niego na co dzień, było najważniejsze, bo tak był człowiekiem zwyczajnym, normalnym. Nie uprawiał jakiejś specjalnej ascezy. Owszem, powiedział kiedyś, że stosuje zasadę swojego ojca, że zawsze od stołu wstaje trochę głodny, także jeszcze mógłby coś zjeść. Nie jadł specjalnie słodyczy, z takich codziennych informacji to nie jadł tortów, nie jadł lodów i nie jadł orzechów. Lodów i orzechów nie jadł dlatego, żeby szanować gardło, bo one jednak, lody z powodu zimnej temperatury szkodziły księdzu prymasowi i orzechy też pozostawiają te łupinki i potem jest trudno mówić. A dlaczego nie jadł tortów? To mówię, że dlatego, że jak jechał na wizytację do jakiejś parafii, to parafii, tak jak na przykład w Kobylance, było 10 wsi. Każda wieś przygotowała tort. Mówi, gdybym spróbował jednej gospodyni, a nie spróbował innych, to by im było przykro. Wobec tego nie jadł tortów, ale zawsze tak to robił umiejętnie, że nam, którzy przy stole jedliśmy te torty, nie było przykro, że ksiądz prymas ich nie je, bo ksiądz prymas kroił, zachęcał, taką zrobił oprawę wokół tego tortu, że nawet się nie zauważało, że on sam nie jadł. Tak się zastanawiałam, skąd ksiądz prymas bierze siłę. Nieraz siedząc myślałam sobie, Boże, siedzę z człowiekiem świętym, z człowiekiem wielkim, a jaki on jest zwyczajny. Nieraz przychodzili ludzie w różnych trudnych sytuacjach i pytali, eminencjo, co teraz będzie? Co z nami będzie? A ksiądz prymas spokojnie odpowiadał, tylko Bóg na pewno będzie i my w Nim. I to była cała jego moc, taka ufna miłość w to, że jest Bóg. To było siłą dla niego, ale też tą siłą umacniał nas wszystkich. Mówił, chociażbyśmy mieli stracić wszystko w naszej ojczyźnie, musimy zachować wiarę w Boga, Chrystusa i Jego Matkę. Możemy stracić wszystko, byle nie to. Były czasy, gdyśmy nie mieli ani chleba, ani domu, ani żadnej rzeczy, ale mieliśmy wiarę, która pomogła narodowi przetrwać chwile trudne i wytrwać aż do dzisiaj. Ksiądz prymas nie tylko tak uczył, ale on sam tak żył. On naprawdę wierzył Bogu. Nie tylko wierzył w Boga, ale wierzył Bogu. W Komańczy, w zapiskach więziennych, kto sobie dzisiaj nabył, to może przeczytać, jak ksiądz prymas w którymś momencie pisze: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i w Komańczy. Bo przecież Bóg wie, gdzie jest Komańcza i że ja jestem w Komańczy. I po ludzku wydawałoby się, no dramat, tragedia. Tak to przeżywaliśmy jeszcze jako dzieci, kiedy aresztowali księdza prymasa. A tymczasem to, że ksiądz prymas był aresztowany, to, że w tak Boży sposób to więzienie przeżył, uczyniło go takim autorytetem, że już potem ani zakazy komunistów, ani ich działania nie mogły mu tego autorytetu odebrać. I ksiądz prymas mówił, jest łaska więzienia i jest łaska wolności. Dlatego zawsze uczył, że mamy Bogu wierzyć, nie tylko wierzyć w Boga. I te przykłady, które tutaj ksiądz Paweł podał, to jest przykład, że Bogu trzeba wierzyć. Myślę, tak się zastanawiam, dlaczego dzisiaj tylu ludzi odchodzi od Boga. I tu mi się przypomina to, co ksiądz prymas mówił. Ludzie odchodzą od Boga, bo Go nie znają, bo zrobili z Niego monstrum, którego tylko trzeba się bać, które szkodzi człowiekowi, ogranicza jego wolność, jest wyrzutem sumienia. Wobec tego trzeba Pana Boga wymazać z życia. A tymczasem Bóg jest Ojcem. Bóg jest miłością. I dlatego wydaje mi się, że nasze dzieci, czy nasi wnukowie, jeżeli nawet na chwilę odejdą od Boga, to jeżeli my będziemy trwać przy Bogu, jeżeli my będziemy się modlić, to one wrócą, bo będą miały do czego wrócić. Ksiądz prymas był mocny Bogiem, bo on jemu wszystko oddał. Pamiętam kiedyś w ogrodzie taki spacer. Zerwała się burza. Mówiliśmy różaniec w ogrodzie namiotowej. I w krzaku glicynii na ścianie domu od strony ogrodu synogarlica uwiła sobie gniazdo. I wiatr tak szarpał tymi gałązkami, a ta ptaszyna siedziała, nie ruszyła się nawet z tego gniazda. I ja tak popatrzyłam i mówię, Ojcze, bo tak mówiliśmy do księdza prymasa, Ojcze, Ty czuwasz nad kościołem jak ten ptak w tym gnieździe, czy wiatr, czy deszcz. A ksiądz prymas nie zaprzeczył, spojrzał na mnie tak i mówi, wiesz, ja chyba naprawdę nie mam już nic swojego. To całkowite oddanie Bogu i to właściwie od dziecka. Tę wiarę wyniósł z domu rodzinnego. Wiemy, że pierwsze jego wspomnienie to dwa obrazy Matki Bożej, które wisiały nad jego łóżkiem. Wspomina, że zwyczajem codziennym, nie tylko w październiku, było odmawianie różańca w rodzinie, klęcząc. Wspomina też taką kaleką kobietę na wózku, która go prosiła jako chłopca, tak biegasz Stefek tu po łąkach, po polach, poczytałbyś mi trochę. I wspomina ksiądz prymas, czytałem jej rozważania Tomasza Akempis. Trudna książka ascetyczna. Mówi, ja sam niewiele rozumiałem z tego, co jej czytałem, ale ona była cała w tym, co się jej czytało. Bo ci ludzie wierzą, jakby widzieli. I po tych latach bycia na co dzień z księdzem prymasem mogę powiedzieć przede wszystkim to. On wierzył, jakby widział. I myślę, że właśnie na te trudne czasy przede wszystkim potrzebna nam jest wiara. A jak ksiądz prymas tej wiary bronił? Przecież nie mieczem, prawda? Nie wyklinaniem komunistów. Miał inną metodę walki, obrony. W jednym z kazań mówił tak. Patrzymy, jak powstają potężne organizacje, jak się mobilizuje środki i siły, jak wiele pieniędzy idzie tylko na to, aby wam odebrać wiarę w Boga, aby odłączyć was od Chrystusa, aby wam serca wystudzić i pozbawić was religijnej pobożności. W takiej sytuacji, gdy widzę bezpośrednie zagrożenie waszej wiary, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za wasze dusze, za dzieci i za młodzież, za was samych, naśladuję Bożą linię postępowania i nadzieję moją pokładam w zwycięskiej Matce Boga Żywego. A w innym przemówieniu, oto gdy chcą naród nas wyniszczyć i zamknąć usta śpiewających o Bogu, oglądam się wokoło, skąd przyjdzie mi zbawienie i pomoc. Byłbym pasterzem ślepym i wodzem ślepych, gdybym nie dostrzegał tego atawistycznego Bożego śladu na dziejach myśli Bożej w świecie. Mówi ksiądz prymas o Maryi. Gdybym powiedział, nie masz już nic do zrobienia, jak to nie masz? Jeżeli było jeszcze coś do zrobienia w ostatecznej katastrofie, która zniekształciła osobowość człowieka przez grzech, jeszcze było jeszcze coś do zrobienia w straszliwych ciemnościach niewoli asyryjskiej czy babilońskiej i w beznadziejnym zdaje oczekiwaniu Nazaretu. Jeśli było aż tyle do zrobienia na Kalwarii, czy dziś nie mielibyśmy już nic do zrobienia? O nie, mamy dziś bardzo dużo do zrobienia. Możemy i musimy oddać się najlepszej Matce naszej. I to był sposób księdza prymasa na trudne czasy, na zagrożenie wiary, które właściwie ciągle trwa. Widzimy, co się dzieje, ile młodzieży wypisuje się z lekcji religii, a ludzi dorosłych z kościoła. Co robić? Narzekać, tracić wiarę, zaufać Matce Bożej. Mówił ksiądz prymas z pokorą, potrzebujemy jej i nie wstydzimy się tego. Potrzebujemy jej, jak płuca potrzebują powietrza, serce krwi i miłości, stopy oparcia, oczy światła, usta pokarmu. Jak dziecko jeszcze nienarodzone potrzebuje matki, nie może istnieć i żyć poza nią i bez niej. Potrzebujemy Matki Bożej. Przecież nawet Bóg jej potrzebował. Zaczęliśmy od niej i Bóg od niej zaczął. Nie możemy się bez niej obejść. Bóg także nie chciał się bez niej obejść. Często ksiądz prymas wracał do tego światła nadziei, które Bóg dał pierwszym rodzicom w raju. Człowiek zgrzeszył, stracił przyjaźń z Bogiem, ukrył się gdzieś, prawda? Chrystus woła, Adamie, gdzie jesteś? On się wstydzi wyjść. I wydawałoby się koniec, koniec przygody człowieka z Bogiem, Boga z człowiekiem. I co wtedy Bóg mówi do szatana? Położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. Zwróćmy uwagę, nie zapowiada Bóg bezpośrednio Zbawiciela. Zapowiada nieprzyjaźń między szatanem i niewiastą i przez nią przychodzi zbawienie, bo taka była wola Boga. Ksiądz prymas o tym mówił, przecież mógł Chrystus przyjść w gotowej postaci Bożej, jako mąż doskonały, stanąć w świątyni jerozolimskiej. Jeżeli już Bóg staje się człowiekiem, to wszystko jest możliwe. A jednak Bóg chciał, żeby Jego Syn narodził się z Maryi. I to nie tylko kiedyś. Ksiądz prymas podkreślał, gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób rodzi się Chrystus, jest obecna Jego Matka. Bo On jest jej Synem po wszystkie czasy. Bóg sobie nie wypożyczył Maryi tylko po to, żeby dała swojemu Synowi ciało. I mówił, w Kościele nie może być rozwodu. Zostaje Chrystus, a Maryja odchodzi do archiwum, do przeszłości. Ona jest. I ona jest obroną. I ona jest pomocą. I ksiądz prymas zawierza jej. W więzieniu oddaje się jej w niewolę, aby być jej całkowitą własnością, żeby nie być w niewoli ludzi, systemu, wrogów, ale chce być w jej całkowitą własnością. W więzieniu pisze śluby jasnogórskie, żeby Maryję wprowadzić w nasze codzienne życie, bo mówi, nie wystarczy tylko palić świece i stawiać kwiaty przy jej ołtarzu. Ona musi zejść do naszego życia, jak matka, jak każda matka zatroskana o swoje dzieci. A potem całą Polskę oddaje Matce Bożej. Niektórzy się buntowali w niewolę, po tylu latach niewoli, A ksiądz prymas mówi, gdyby słowo wolność można było zastąpić innym słowem, to nie oddawalibyśmy się Matce Bożej w niewolę. Po to jej oddajemy się w niewolę, żebyśmy nie byli niewolnikami grzechu. I potem tak pięknie o tym powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki, że to oddanie wskazuje na świętą zależność, bo nie czuje jako niewolę matka, kiedy czuwa przy ciężko chorym dziecku, ale jako spełnienie swojej wolności. I kiedy dzisiaj nieraz ogarnia nas lęk, co będzie z ojczyzną, co z nami będzie, wraca to pytanie. Osobiście mam tak ogromną wiarę w to, że Polska się ostoi, że wiara w Polsce nie zginie, bo czuwa nad nami Matka Boża. I nawet jeżeli my byśmy nie pamiętali o tym, i nawet my, gdybyśmy my nie mieli świadomości, że jesteśmy oddani Matce Bożej całkowicie, w niewolę, to ona o tym pamięta. To ona o tym wie. To ona dla wiary tych ludzi, dla wiary prymasa Wyszyńskiego, dla wiary kardynała Wojtyły wtedy, świętego Jana Pawła II, ona nas obroni. Ale ona potrzebuje pomocy. Dlatego ksiądz prymas jako jedno z ostatnich dzieł ogłosił dzieło pomocników Matki Bożej. Bo ona sama do tych ludzi, których spotykamy, nie pójdzie. Potrzebuje nas. Potrzebuje naszej modlitwy. Fatima mi mówiła do dzieci, pomóżcie mi ratować świat. Jak? Modlitwą, ofiarowaniem cierpienia i oddaniem się jej. Taka prosta sprawa. I to samo jest w ruchu pomocników, że wszyscy mamy być jej pomocnikami, a tyle mamy Matce Bożej każdego dnia do ofiarowania, do dania. Największym zwycięstwem Matki Bożej, którego ksiądz prymas doczekał w swoim życiu, był wybór Ojca Świętego Jana Pawła II, który powiedział: nie byłoby mnie na stolicy Piotrowej, gdyby nie było Ciebie, gdyby nie było Twojej wiary, gdyby nie było Twojego oddania Matce Bożej, gdyby nie było Jasnej Góry. I ksiądz prymas po wyborze Ojca Świętego mówił tak: uwierzcie, było to dzieło Boga, dzieło Chrystusa w Duchu Świętym i oblubienicy Ducha Świętego Matki Chrystusowej. Wszyscy tak to rozumieli. Ilu kardynałów, starych ludzi płakało z radości, gdy podszedłem do Jana Pawła II z pierwszym homagium, usta nasze niemal jednocześnie otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej. To jej dzieło. Wierzyliśmy w to mocno i wierzymy nadal. Byłam też świadkiem tych ostatnich słów księdza prymasa, który już takim słabym głosem mówił w czasie sakramentu chorych. Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej. I wiem, że nie będzie słabsza w Polsce, choćby ludzie się zmieniali. To jest też to światło na trudne czasy. Zawsze. I w czasach komunizmu, i dzisiaj. I jak ksiądz prymas wspominał, w raju, kiedy człowiek stracił przyjaźń z Bogiem, i w naszych rodzinach. To jest przedziwne, że Bóg w szczególny sposób chce nas wysłuchiwać, kiedy zwracamy się do Niego przez serce Maryi, do jej Syna, bo ona przecież nie zatrzymuje tego dla siebie. Ale ta pokorna droga, to uszanowanie drogi Boga, którą wybrał, przychodząc do nas przez nią. Dlatego to jest właśnie to światło, że na trudne czasy, kiedy jest ciemno, kiedy jest ciężko, trzeba się uciekać do Matki Bożej. I jeszcze jeden punkt, to ksiądz prymas już w tamtych czasach zwraca uwagę przede wszystkim na pojedynczego człowieka. Mówił, to nie są masy, to nie jest walka klas, to nie jest tłum, to są ludzie. I jego największą troską na ziemi, tak jak czytam kazania księdza prymasa, opracowując je do tej pory, to najczęstszym tematem jest godność człowieka, miłość Boga do człowieka, człowiek w stosunku do człowieka. I znowu szacunku dla człowieka nauczył się w dzieciństwie. Kiedy w dniu wigilijnym szedł z ojcem, mama szykowała wigilię do koszyczka i szli zanieść starszemu człowiekowi na koniec wsi. Nieraz w dniu wigilijnym ksiądz prymas wspominał, mówi, jak mi się nieraz nie chciało, zima, śnieg, mróz, jeszcze wtedy były poważne zimy, nie tak jak teraz. I tu trzeba było iść, bo starszy człowiek czeka, bo trzeba było pomóc. Potem, kiedy był wyświęcony, pierwsza jego praca we Włocławku, spotkanie z robotnikami. On się zainteresował losem tych robotników, losem dzieci. Potem, kiedy poszedł na studia, poszedł oprócz wydziału prawa kanonicznego na tak zwaną sekcję ekonomiczną, żeby uczyć się katolickiej nauki społecznej. Kiedy po studiach wyjechał na roczną podróż zagraniczną do Austrii, Włoch, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, ksiądz wspominał ten wyjazd, prawda, jak się zatrzymał w Mediolanie, w Turynie. I wszędzie tam patrzył, jak Kościół zajmuje się robotnikami, jak Kościół pracuje właśnie w dziedzinie społecznej. Kiedy przyjeżdża po tych studiach i jest profesorem w seminarium, to jednocześnie swoich kleryków prowadzi do fabryk, prowadzi na spotkania z chrześcijańskimi związkami zawodowymi, żeby byli bliżej ludzi. Jest z robotnikami, pomaga im. Kiedyś wspominał, jak jeden z fabrykantów nie chciał pójść na spotkanie z robotnikami. Nie pójdę, mówi do księdza profesora Wyszyńskiego, bo znowu będą chcieli podwyżek. A ksiądz prymas, jeszcze wtedy ksiądz Wyszyński, mówi, niech pan przyjdzie, zobaczy pan. Poszedł, mówi, po spotkaniu podszedł do mnie i mówi, to jest dla mnie odkrycie. Oni nie mówili o pieniądzach, oni tylko mówili, szanujcie nas. Szanujcie nas, bo my jesteśmy ludźmi. A ksiądz prymas mówi, tak, to jest odkrycie. Bo człowiek to nie jest tylko siła ekonomiczna, ale to jest człowiek. Mówił, że ratunkiem dla przyszłego świata jest rozpoznanie godności człowieka. Że kiedy człowiek się całkiem pogubi, to jeszcze w jego naturę Bóg wpisał swoje prawo. I to jest jeszcze ratunek dla przyszłych czasów. Czy już powinnam skończyć?
5 minut.
5 minut. Dobrze. Jeszcze mogą Państwo słuchać. No jeszcze chwilkę. W czasie wojny, jeżeli Państwo będziecie mieli możliwość pójść na film Wyszyński, Przebaczenie czy zemsta, to warto pójść na ten film. On pokazuje dylematy, jakie ksiądz prymas musiał przeżywać w czasie wojny. Jak kochać ludzi, do których strzelamy. Ale nie ograniczył się tylko do tego, żeby się chronić, żeby być tylko przy ołtarzu. Chodził po lasach, w okopach rozgrzeszał żołnierzy, zbierał rannych. To była naprawdę taka twarda szkoła życia, która była kolejnym etapem jego hartu na przyszłość. Wspomina, że kiedy znalazł dziewczynę ranną w nogę. Mówi, nie wiedziałem, co zrobić. Coś zdjąłem, zrobiłem opaskę, żeby nie umarła z wykrwawienia. Wziąłem na plecy, przyniosłem do szpitalika. Po latach przyszła elegancka kobieta podziękować. I to ja jestem tą dziewczyną, którą ksiądz wtedy w lesie, w Laskach uratował. I jeszcze jeden moment tego szacunku dla człowieka. Taka umiejętność przebaczenia. W zapiskach więziennych też znajdziemy takie zdanie, które w Wigilię w Stoczku zapisał. Nie zmuszą mnie niczym do tego, żebym ich nienawidził. I myślę, że to jest taka też lekcja dla nas, żebyśmy nie ulegli tej jakiejś dziwnej w tej chwili modzie, nie wiem jak to nazwać, na dzielenie, na nienawiść. Wydawałoby się, że żeby się bronić, no to trzeba użyć całego aparatu słownego, żeby odpowiedzieć tym przeciwnikom, tym wrogom. A tymczasem ksiądz prymas ciągle powtarzał, ten zwycięża, kto miłuje. Nie ten, kto w nienawiści depcze. Kto nienawidzi Boga, przegrał, już dzisiaj przegrał. A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza. Kiedyś mówił o konferencji o miłości do nieprzyjaciół. Ja jeszcze wtedy młoda dziewczyna, jeszcze młodsza niż na tym zdjęciu, nie mogłam tego zrozumieć. Jak to? Kochać nieprzyjaciół? No krzywdy bym nie zrobiła, ale kochać kogoś, kto mnie robi krzywdę albo moim bliskim? No i zdobyłam się na odwagę, podeszłam po konferencji do księdza prymasa. I mówię, ojcze, no jak to kochać nieprzyjaciół? A tego Gomułkę to ty też kochasz? To był Gomułka, to starsi wiedzą, pierwszy sekretarz partii, który po prostu zionął nienawiścią do księdza prymasa, który nie wpuścił Pawła VI na milenium do Polski. A ksiądz prymas tak spojrzał na mnie i mówi, Aniu, Bóg go kocha, to co ja mam do powiedzenia? No, to jest taka lekcja nie tylko na naszych wrogów politycznych, ale też w życiu codziennym. Nieraz rzeczywiście ktoś najbliższy dostarcza tyle bólu. Jak kochać? Bóg go kocha. To, co ja mam do powiedzenia. O miłości do ojczyzny już tutaj była mowa, więc chociaż to jest też ważne światło nadziei na trudne czasy, że jednak ojczyzna jest ciągle dla nas matką. To, co ksiądz prymas mówił, kocham ojczyznę więcej niż własne serce. I co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Nigdy, nawet po tym niewpuszczeniu Ojca Świętego Pawła VI do Polski, kiedy pojechał do Rzymu, nie powiedział słowa na nasze władze. Nigdy nie mówił źle o Polsce poza granicą, bo mówił, nie szczekał się za płotem na własną rodzinę, na własny dom. I tak jak mówił, święci są dla nas drogowskazem, ale to nie są takie drewniane kołki stojące na drodze, tylko to są żywi ludzie. Oni żyją w innej rzeczywistości, której nie widzimy, ale która, jak mówił ksiądz prymas, jest bardziej realna niż nawet nasze życie. I on chce nam pomagać. To, co słyszeliśmy o kobylance. A na koniec już tak dla odprężenia opowiem, jak mi się kiedyś ksiądz prymas przyśnił. Zszedł z pomnika w Warszawie i my staliśmy taką grupką, a ksiądz prymas mówi, no nareszcie przyszliście do mnie. Dlaczego mnie tak mało prosicie? Ja wam chcę pomagać. Ja tak spojrzałam, mówię, ojcze, i do mnie to mówisz? Bo mi się wydawało, że ja ciągle go o coś proszę. Mówi, widzisz, jeżeli ty tyle, to pomyśl, ile inni. Dlatego on nam chce pomagać. On chce pomagać naszej ojczyźnie. Mamy naprawdę cudownych orędowników na te nasze trudne czasy. świętego Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego. Ufam, że też wkrótce świętego, bo już teraz tylko cudu potrzeba, bo już całe orzeczenie heroiczności życia jest już przepracowane w kongregacji. Dlatego módlmy się, miejmy odwagę prosić, bo człowiek nieraz nie chce głowy zawracać Panu Bogu jakimiś swoimi osobistymi sprawami, wydaje się nam, że drobnymi, a Bóg nam chce pomagać. Bóg przez tych ludzi, przez kardynała Wyszyńskiego, przez Jana Pawła II przekonuje nas, że jest Ojcem, który nas kocha i który nas nie zawiedzie i żadne trudne czasy nas nie pokonają.